Świat się zmienia.
Dzień dobry Państwu, przed mikrofonem Robert Pytka, za konsoletą Jan Pielichowski. Drodzy Państwo, świat się zmienia, my mamy życzenie. Niech ta piękna pogoda się nam nie zmienia, niech ta piękna, złota polska jesień, która jest z nami, niech ciągle nam towarzyszy. A dziś, drodzy Państwo, tak na sportowo, bo dziś sporo takich wydarzeń związanych trochę z regionem. Też usłyszeliśmy, że odchodzi legenda polskiej reprezentacji. Co by nie powiedzieć, można marudzić na temat Grzegorza Krychowiaka. 100 występów w narodowych barwach. Co prawda tylko 5 bramek, ale on był od czego innego. Myślę, że dziś nasz i Państwa gość, Grzegorz Gomulec, trener, fizjoterapeuta, też to potwierdzi, bo są ludzie od bardzo specjalnych poruczeń, a pan Grzegorz jest takim człowiekiem, który miał wiele specjalnych poruczeń Może ja nie będę o tym mówił. Proszę się zaautoprezentować, bo sporo nazwisk ma pan na rozkładzie, panie Grzegorzu.
Tak. Kocham sport i ta droga moja wiedzie mnie przez różne dyscypliny sportowe. Byłem trenerem, teraz jestem fizjoterapeutą, ale cieszę się w ogóle i dziękuję za zaproszenie. To jest, pamiętam, że 10 lat temu niecałe też Polskie Radio prosiło mi o wywiad, kiedy Łukasz Kubot wygrywał Australian Open.
To taka miła rocznica.
Miła rocznica i tak od razu mi się, jak pan redaktor zadzwonił do mnie, to uśmiechnąłem się, chyba przyjdę tutaj i porozmawiam o sporcie, bo jednak od 30 lat jestem w tym sporcie i kocham to, co robię i to jest ta pasja, która daje mi dużo radości.
Ale wracając do piłka nożna i siatkówka i wiele innych.
Piłka nożna, siatkówka, narciarstwo, tenis, byłem chyba w każdym zakątku sportowym. A wracając do Grzegorza Krychowiaka, wspaniała kariera, wspaniały sportowiec. Grał na określonej pozycji, także on dużo bramek nie strzelał, ale miał fantastyczne występy i chyba każdy młody sportowiec życzyłby sobie.
Myślę, że ta Sewilla to naprawdę jego i on tą Sewillę zapamięta, bo potem to PSG to była chyba taka drobna pomyłka. Poszedł za trenerem, ale trener dostał inne koncepcje. Drodzy Państwo, będziemy mówić nie tylko o sporcie jako samym, ale co najważniejsze, o tym, jak się zmienia trening w sporcie, jak to wszystko wygląda. Będziemy mieli też innych gości, co prawda na taśmie, bo obowiązki klubowe ich zatrzymały, ale zapraszamy Państwa do 18 na spotkanie ze sportem i jego nowymi metodami.
Świat się zmienia.
Drodzy Państwo, sportowcy wspinają się na wyżyny. Cieszymy się sukcesu naszych siatkarek. Rozmawiamy o byłych złotkach, prawda? Bo teraz też te dziewczyny, przecież trzeba je ozłocić, powiedzmy sobie szczerze.
Były
2008 rok, ostatni raz polskie siatkarki
dziewczyny,
były
wspaniałe.
W Pekinie. Ale wszystko to jest zasługą metod treningowych, ludzi, którzy się tym zajmują i o tym będziemy dziś rozmawiać, o nowoczesnych metodach treningowych, ale sięgnijmy troszkę do przeszłości. Nie po to, żeby Wieśkowi i Popikowi wypominać wiek, ma swoje lata, ale ciągle na topie, ciągle zdobywa medale, bo przecież teraz debiutancki sezon pod jego wodzą Itatul Stali Mielec. On wrócił do tego Mielca, bo wcześniej 2008-2009 ratował Mielec przed spadkiem. W zeszłym roku, przypomnę, jego podopieczny zdobyły brązowy medal podczas Mistrzostw Europy do lat 19, a niestety była przyjmująca Karolina Staniszewska wyjechała na studia do Stanów Zjednoczonych.
Taką drogę wybrała.
Tak. Ale mówimy, to jest też pewien pomysł na siebie, na swoją karierę. Oprócz sportu trzeba skończyć studia, bo ta kariera, mimo że teraz to wyjdzie w trakcie naszego programu, ciągle jest wydłużana.
Ale to jest dobra metoda, bo oni później wracają po tych studiach akademickich i ci sportowcy są
grają jeszcze
znakomicie.
Potrafią wnieść nową myśl trenerską.
Oni są dojrzalsi, troszkę taki inny punkt widzenia wnoszą zawsze.
I pozwoliłem sobie podczas ostatniego memoriału odgrywanego w Nowej Mieleckiej Hali z Wiesławem porozmawiać na temat tego, jak ten sport się zmieniał, jak się zmieniały metody treningowe. Posłuchajmy.
Kobietom się wieku nie wypomina. Może nie wiekowy, ale nazwijmy to doświadczony trener Wiesław Popik miał okazję śledzić rozwój sportu na przestrzeni różnych epok. Pamiętasz czasy przed zmianą systemu, teraz inaczej. Jak się ten świat sportu zmienia? Jak się wasz trenerski świat zmienia? Jakie największe różnice widzisz między tym, co było, a tym, co jest teraz?
No tak, kiedyś to naprawdę pracowało się zdecydowanie inaczej. To przede wszystkim kładło się duży nacisk na fizykę, na przygotowanie fizyczne zawodnika. Oczywiście w tym czasie obecnym to jest taka sama sytuacja, natomiast więcej jak gdyby wkłada się uwagi na takie przygotowanie też zawodnika mentalne. Już więcej korzysta się z takich systemów, jak na przykład w siatkówce jest data volley, teraz nasz fajny system volley station, także tu już każdy zawodnik jak gdyby jest monitorowany i ten monitoring bierze udział w każdym treningu i w każdym meczu.
Jak patrzę po każdym secie, zbliżacie się do statystyków, patrzycie na dane, na ustawienia, to wszystko jest w tej chwili również i matematyka.
No tak, to jest przede wszystkim matematyka. Kiedyś też to było, tylko że to trener po prostu robił sam indywidualnie i po prostu nie było to tak szybkie, natomiast teraz można wyciągnąć wszystko. Każda akcja po prostu jest rozbita na szczegóły, analiza każdego zagrania, każdego ustawienia, także to trener ma po prostu dostęp do tego w ułamku sekundy.
Już dotknąłeś tej kwestii mentalnej, psychologicznej. Psychologia sportu, jak wpłynąć, chociażby w twoim wypadku, najpierw byłeś trenerem, nauczycielem w szkole mistrzostwa sportowego. Zacznijmy od tego, jak młode dziewczyny przekonać do tak dużego wysiłku, aby osiągnąć coś, chociażby znalezienie się w reprezentacji.
No tak, one mają też swoje cele, są też czasami dosyć mocno dopingowane przez swoich rodziców, to na pewno są dopingowane, natomiast czasem aż to jest za bardzo. One mają swoje cele, my im staramy się w tym pomóc, a wiadomo, że do szkoły mistrzostwa sportowego przychodziły dziewczyny, które już były wyselekcjonowane przez dyrektora i one miały swój cel. One wiedziały, że chcą grać w siatkówkę, chcą grać bardzo dobrze w siatkówkę. Jak gdyby poddawały się tej naszej ciężkiej, katorżniczej pracy i no z tego widać efekty, bo 3/4 reprezentacji teraz Polski to już są dziewczyny, które skończyły szkołę mistrzostwa sportowego.
A teraz spójrzmy inaczej. Jako trener Beniaminka Tauron Ligi dostajesz taką gwiazdę, jak chociażby Valentina Dziów. Jak z takim zawodnikiem trzeba postępować o określonej pozycji, jeśli chodzi o osiągnięcia, ale także jak podejść, żeby ona wkomponowała się w twoją myśl szkoleniową, w twój pomysł na zespół?
No tak, ja jestem trenerem starej daty, także tutaj to może być trudne pytanie, znaczy jest trudne pytanie dla mnie, ale nie, no na pewno trzeba się z taką zawodniczką dogadać. Skoro to jest gwiazda i ma robić po 20 punktów w secie, no to czy tam w meczu, to trzeba się z nią dogadać, trzeba wybrać jej najmocniejsze strony, pracować nad jedną, drugą stroną, czyli te strony, które są mocne, ale też poprawiać te strony, które są słabszym jej elementem. No a na pewno trzeba kontakt, rozmawiać cały czas, tą dziewczynę dowartościowywać i szukać tych pozytywów, no żeby ona po prostu to, co ma najlepszego, żeby oddała na boisku.
No cóż, po tym jak Wiesław Popik przeszedł twardą rękę, twardą trenerską szkołę na studiach pod Hubertem Wagnerem, zwanym Katem, jak ten niesamowity komentator z tego złotego meczu z Rosjanami w 1976 roku, szarlatan, który powiedział, że interesuje go złoto. Jak się zamienia złoto w złoto, trud sportowca i jak to się zmieniło, bo słuchaliśmy wypowiedzi Wieśka, który troszkę jest jeszcze w tej starej epoce, ma swoje podejście, on wie, że nad wszystkim musi zapanować, ale zdaje sobie z tego sprawę, że wkracza nowość. Co wkracza nowego? Nowe metody miały na celu podniesienie problemu zrozumienia, sprawności fizycznej, większego wysiłku.
Tak,
Co teraz się kładzie nacisk? Jak ten świat sportu się zmienił, że mamy takich gladiatorów?
No, wiedza. Wiedza jest ogólnodostępna. Teraz my korzystamy już z dorobku tych wspaniałych trenerów, którzy trenowali przez wiele lat i cały czas coś dodajemy, cały czas ulepszamy i cały czas próbujemy podnosić poprzeczkę tym wspaniałym sportowcom. I to nie jest łatwe. I do tego służy już teraz sztab ludzi, którzy nad tym pracuje. To są psychologowie, to są fizjoterapeuci. Rola trenera, to co jest nowością dla mnie, to rola trenera się zmieniła. Trener już jest więcej menadżerem, powoli, niż takim jak przedtem, że wszystko ogarniał. I szatnie, i regenerację i jedzenie, a teraz od tego już są ludzie. Jednak ta wiedza jest coraz większa i jedna osoba nie pozbiera tych wszystkich małych, drobnych szczegółów. Dlatego tak ważny jest teraz sztab szkoleniowy wokół trenera. Trener sobie buduje ten sztab szkoleniowy, którzy i to jest wartość dodatnia teraz do tego nowoczesnego sportu. Po prostu wykorzystuje się wiedzę ludzi.
I to dotyczy zarówno sportów indywidualnych, jak i zespołowych?
Tak. Jak najbardziej. Teraz ci wszyscy najlepsi zawodnicy, na przykład tenisiści, to nie mają przy sobie, każdy ma indywidualnie fizjoterapeuta.
No tak, widzimy też psycholog przy Idze Świątek.
Teraz dzisiejszy sport na tym poziomie, to ciężko sobie wyobrazić. Dawniej ja pracowałem ze wspaniałym trenerem Bogusiem Serwińskim. No, kapitalny człowiek,
Muszyniarka.
Miał takie gwiazdy światowego formatu. W Muszynie potrafił te dziewczyny wszystkie okiełznać. One grały, wygrywały 4 razy Mistrzostwo Polski, zdobyły Puchar CEF. No, znakomity w ogóle psycholog. Ale tak jak mówię, on był psychologiem trochę. On był trenerem. On był takim, już próbował być takim
nowoczesnym menedżerem.
Tak. I teraz w tym kierunku sport się zmienia.
Doprecyzujmy to, czym ty się zajmujesz, a więc fizyka, a więc trenerka, ta wytrzymałościowa, wydolnościowa.
Cały czas
zawodnik jest monitorowany. To, co je na śniadanie, jak spał. Będziemy mówić też o psychologu snu, ale to za chwilę, nie chcę zdradzać tajemnicy. Jak to wygląda normalny dzień sportowca?
Tak, to jest tak dużo ciekawych tematów, że chyba nie ogarniemy wszystkich.
No myślę, że to zachęcimy, żeby ludzie poszukiwali wiedzy chociażby w internecie.
Tak. Ale ja mogę powiedzieć o swoim kierunku, jakim teraz jestem. Jestem fizjoterapeutą w klubie sportowym. I my mamy
Stali Rzeszów.
Zapraszam wszystkich na derby Rzeszowa. To jest fajne wydarzenie, będzie dla miasta Rzeszowa. Mam nadzieję, że będzie fantastyczne widowisko. Ale wracając, no tak, my monitorujemy chłopaków codziennie. Robimy im testy, są określone testy, które pozwalają nam określić, czy zawodnik jest przeciążony, czy potrzebuje już interwencji, czy potrzebuje troszeczkę regeneracji. Cały czas większość zawodników codziennie jest na stole i także...
Na stole nie operacyjnym,
nie, specjalnym stole, tak. No i też oni... No nie wyobrażam sobie dzisiejszego sportu bez roli fizjoterapeuty. Są tak duże przeciążenia. Mówiłeś o nowoczesności. Nowoczesność polega na tym, że jest coraz więcej, coraz szybciej. Zawodnik musi być gotowy na wczoraj. No i dlatego ta szybkość jest.
Tempo biegania, intensywność meczu.
Tak, to co też Wiesiu mówi o tym, cały czas są statystyki prowadzone. Na każdym treningu mamy GPS, który podpowiada nim, czy zawodnik obciąża lewą, prawą nogę tak samo, czy ile zrobił kilometrów, jaki dystans, ile sprintów. I to wszystko monitorujemy i później analizujemy, czy mamy mu odciążyć, czy nie odciążamy go, czy potrzebuje większej regeneracji, czy tego snu, czy jakiejś innej formy, która pozwoli mu od razu wyjść na ten najwyższy poziom. Ale
aż
to nie
teraz
jest
zapytam przewrotnie, co by z tym wszystkim zrobił świętej pamięci Kazimierz Górski? Jak myślisz?
Powiedział, pewnie machnąłby ręką.
I zrobił
Dajcie mi pas.
Dajcie mi człowieka, zrobię z niego mistrza.
Tak.
Grzegorz, jeszcze kolejne pytanie z tym związane, bo mówimy o tym ogromnym wysiłku, o monitorowaniu. Jaki wpływ ma na to też bardzo ważna dieta, bo dawne czasy, ten czas zamierzchły przed 89 roku, przysłowiowa parówka na śniadanie u sportowca. Jak to się teraz zmieniło? Czy wy sugerujecie zawodnikom, układacie dietę? Bo teraz w klubach są też dietetycy, jadą kucharze reprezentacji na mecze z nią.
Tak. My w klubie jeszcze nie mamy dietetyka. To nie jest jeszcze chyba ten poziom, ale już powoli klub się już też, mamy 2 psychologów w klubie, mamy fizjoterapeutów, jakby ten sztab się coraz bardziej rozbudowuje. Natomiast o diecie rozmawiamy z zawodnikami i na każdym wyjeździe to my komponujemy dietę i my określamy, w jakich godzinach zawodnicy muszą jeść i ustalamy te pory, żeby ten czas był, żeby ten pokarm się strawił, żeby zawodnik był gotowy na mecz.
Nieobciążony.
I też muszą być odpowiednie proporcje węglowodanów, białek i zawodnik musi być nieobciążony i musi być gotowy na ten wysiłek, który go czeka. Natomiast na tym najwyższym poziomie, jak pracowałem z Kubotem, to oni mają wszystko rozpisane na najbliższe tygodnie, to jedzenie. I oni tego wszystkiego pilnują sobie poziom tkanki tłuszczowej. No to jest wszystko monitorowane i rzeczywiście dieta. No mamy przykład niesamowity Nowaka Dżokowicza. Jego kariera wydawałoby się, że już kilka lat się temu powinna skończyć, a on, ten człowiek, jest niesamowity.
No ale też nękany niestety kontuzjami Rafael Nadal, ale to też jest
chaos. Ale Nole zmienił to podejście właśnie jako pierwszy zaczął o tym mówić, że nawet napisał książkę, że bez glutenu je całą tą. I on do dzisiaj się tego trzyma i to jest niesamowite. Jak on z tych nowych metod korzysta, z terapii hiperbarycznej też korzysta. Wszystko, co jest dostępne, to on z tego korzysta i zobaczcie państwo, jak on gra niesamowicie i w wieku, nie wiem, 36 ma lat, 35, nie pamiętam, ale no, to jest taki wiek, gdzie dawniej, 10 lat temu, każdy by już kończył karierę albo w ogóle by nie
mówiąc
grał.
Mówiąc żargonem, młode wilki ciągle próbują go z tego wilka, tego samca alfa wyrzucić, a on ciągle jest niepodważalnie herosem tej dyscypliny sportu. Z tym się wiąże to, co już wspomniałeś, też i kwestia psychologii. Ja w rozmowie, którą niebawem usłyszymy, poruszyłem też temat naszego słynnego Adama Małysza i tego sportowca, chyba pierwszego
który
sportowca,
tak głośno było,
który
prawda?
O tym powiedział, który się przyznał do czegoś, co niektórzy uważaliby za słabość.
Tak, taka była wtedy. Ja pamiętam, że w ogóle z psychologów się nikt nie korzystał, a się każdy bał powiedzieć, że do psychologa. A dzisiaj to jest normą, jak się ten czas zmienił przez te 10 lat, prawda? Od Małysza, bo rzeczywiście Małysz był takim prekursorem, który to wprowadził. I od tego czasu cały czas dążymy, żeby ten umysł i to ciało współdziałało idealnie w sporcie.
A więc tych elementów, które stanowią o nowoczesnych metodach treningowych, już państwo usłyszeli, że jest całe mnóstwo, bo to jest i fizyka, to jest i odżywianie, to jest trening mentalny, to jest przygotowanie psychofizyczne, też i fizjoterapia. No i o tych cechach wolicjonalnych, które trzeba w zawodniku wykorzystać, tej bojowości, też porozmawiamy, ale teraz chwilka muzyki, a potem kolejny wywiad. Niespełna 27 minut pozostało do 18. Tyle jeszcze pozostało nam czasu, abyśmy porozmawiali o tym, jak zmieniał się sport na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat. No może powiedzmy ta bariera końca lat 90., początku lat 2000. I teraz o tym, jak się te metody treningowe zmieniały, pozwoliłem sobie porozmawiać z Bartłomiejem Dobrowskim, asystentem Stefana Antigi w Deweloperesie Rzeszów. To młode pokolenie siatkarskie. Akurat tak się składa, że ty, Grzegorz, też miałeś okazję, z nim styczność. 30 lat różnicy, jeśli chodzi o wiek. Nie wypominamy panom tego wieku. Posłuchajmy, jak na moje pytania odpowiadał Bartek i jak patrzy na to, co się zmieniło w sporcie.
Świat się zmienia.
Świat się zmienia w sporcie, także zmienia się w podejściu do treningu. Jak wygląda teraz, obecnie, oczami młodego trenera przygotowanie siatkarek do najważniejszych wyzwań, a Deweloperes przecież walczy o takie najwyższe cele i w Polsce, i w Lidze Mistrzyń?
Jak wyglądało kiedyś, ciężko mi powiedzieć, bo jestem młodym trenerem, ale mogę tylko powiedzieć ze słyszenia, bo moja mama była siatkarką w latach 70. i właściwie u nas w domu, jak tylko wracam, to temat siatkówki jest poruszany prawie 24 godziny na dobę i też ciekawi ją to, jak my w tym momencie trenujemy w tych czasach. Jak jej opowiadam o przygotowaniu fizycznym, jak jej opowiadam o treningach na boisku i tak dalej, to wiele rzeczy jest dla nich szokiem delikatnym.
A co jest tym szokiem konkretnie?
Dwie rzeczy. Pierwsza rzecz jest taka, że nie rozumie, czemu nie jeździmy na obozy sportowe, bo kiedyś to przecież Cetniewo, czy Zakopane, czy jeżeli chodzi o chłopców teraz, to Spała, prawda, ale to głównie reprezentacja. Natomiast kluby odchodzą od wyjeżdżania na obozy. Zazwyczaj przygotowują się na swoich obiektach. Ja jeszcze pamiętam, jak trenowałem siatkówkę jako młody chłopak, to też przecież jeździliśmy pociągami na obozy czy autokarem. Mieszkało się po 8 osób w klasie, bo to często w szkole mieszkaliśmy. I mama to wspomina bardzo dobrze. Ja też nie ukrywam, bo to były naprawdę fajne wyjazdy dla młodych ludzi i też rozwijające, bo trzeba było sobie samemu uprać, samemu przygotować rzeczy na trening, samemu się spakować. Natomiast teraz się od tego odchodzi już bardzo... szczerze mówiąc, nie słyszę o zespołach, które wyjeżdżają na obozy, może ewentualnie jakieś króciutkie, dwutrzydniowe.
Tego jesteście jako deweloperzy też najlepszym przykładem.
Dokładnie tak. Ja chyba to jest mój 6. sezon w deweloperze, nie byliśmy chyba nigdy na żadnym obozie. Także chociażby ten element. Kolejna rzecz, przygotowanie fizyczne. Jakby mama wspominała zawsze, że przygotowanie fizyczne to było, szczególnie w okresie przygotowawczym, to były treningi na piasku, tego było bardzo dużo płotków i tak dalej, i tak dalej. Od takich metod się odchodzi, chociaż może nie aż tak bardzo od siatkówki plażowej, bo jednak mamy Grand Prix Prezero, gdzie no trzeba na zajęcia na piachu wejść, chociażby, żeby nie zrobić sobie po prostu krzywdy. Także na pewno te dwa elementy, które od razu się rzucają w oczy. Oczywiście teraz, jeżeli chodzi o monitoring przygotowań, jeżeli chodzi o pulsometry, werty i tak dalej.
Teraz jest kwestia sprzętu. Zacznijmy od tego sprzętu. System monitorowania zdrowia i postępów każdej zawodniczki, ona jest non-stop pod kontrolą, tak jakby była w pokoju wielkiego brata.
To prawda, ale też wydaje mi się, na ten temat jest wiele opinii. Są trenerzy troszeczkę jak to starsi, którzy uważają, że kiedyś trener robił wszystko i tak naprawdę nie miał statystyka, nie miał trenera od przygotowania, musiał sam to wszystko organizować. Ale myślę, że to co widzimy po chyba każdej dyscyplinie sportu, że jednak kariera zawodnicza się bardzo wydłużyła. Teraz mamy sytuację chociażby w piłce nożnej Cristiano Ronaldo, Leo Messi, Robert Lewandowski. To są piłkarze absolutnie światowego formatu, ale nie pamiętam, żeby mieli jakąś większą poważną kontuzję. Mówię o taką, która ich wyłączała na przykład na pół sezonu z gry. Przecież nawet jak widzimy czasami podczas wymiany koszulek, jak oni wyglądają, no to są gladiatorzy tak naprawdę. Chyba Zbigniew Boniek skończył karierę w wieku 29 lat albo 30, więc no widać, że ta kariera się po prostu przedłuża. I myślę, że między innymi zawdzięczamy to temu monitoringowi organizmu jedzenie. Kiedyś przecież...
Przysłowiowe parówki na śniadanie w polskim klubie i ogromne zderzenie wielkich gwiazd polskiej piłki z lat 70. Gdy wyjechali za granicę, po prostu wszyscy się z tego śmiali.
Tak, oczywiście, ale oprócz tego przecież też chyba z opowiadań, oczywiście to wiem, ale jak ktoś otwierał drzwi szatni, to tam aż dym papierosowy, po prostu jedna wielka wędzarnia wtedy była. Teraz oczywiście no, są zawodnicy, którzy palą papierosy, czy zawodnicy...
Chociażby Maciej Szczęsny.
To wszystko jest, ale też wszystko jest dla ludzi, prawda? Więc tylko trzeba jakby umiejętnie z tego wszystkiego korzystać. Na pewno ta świadomość żywienia, to czego organizm potrzebuje po wysiłku, co potrzebuje przed treningiem. To też są rzeczy, na które nie zwracało się uwagi kiedyś. I ja też pamiętam, chociaż nie tak dawno to było, powiedzmy, nie wiem, 15 lat temu, ale nikt mi nie mówił, że słuchaj, ty musisz zjeść przed treningiem to i to, wypić to i to. Po treningu to dobrze, bo jakbyś zrobił to i to. To też przecież ci dietetycy sportowi, którzy naprawdę też zrewolucjonizowali tak naprawdę sport. To dla mnie też było nowość, że chociażby Robert Lewandowski swego czasu zatrudnił trenera snu. Kolejna rzecz, która jest szalenie istotna, o której tak naprawdę nie do końca pamiętamy, a jednak ten sen to jest najlepsza regeneracja dla organizmu.
I od tego jedzenia wkroczymy teraz w sferę mentalną, bo ten przykład i jedzenia, i sfery mentalnej, no wiąże się nieodrodnie z Adamem Małyszem. Bułka z bananem i psycholog sportowy. Teraz właśnie ten ostatni element, o który chciałem zapytać. Psychologia sportu, motywacja, coaching sportowy. No coach to trener. Jak teraz na tę sferę patrzycie? Bo chyba pana mama doskonale pamięta, że wystarczyło, że trener głośniej krzyknął.
Tak, ale to też jest rzecz, która... To jest następstwo tych czasów, które teraz mamy, bo ja się wychowywałem, no już jestem rocznik 90-93, także już po komunizmie, że tak powiem, ale jednak czas wakacyjny albo nawet czas po szkole spędzaliśmy na boisku. Niejednokrotnie spadłem z trzepaka, ale jakby to było taką rzeczą, bym powiedział, no, z której się koledzy śmiali, jak ktoś poleciał do domu się poskarżyć czy popłakać. Ja nie mówię, że te czasy są złe, one są po prostu inne i z tego, co też rozmawiam z psychologami, nie tylko sportowymi, i oni sami podkreślają, jak wiele problemów mają młodzi ludzie. To jest coś, na co być może my kompletnie nie zwrócilibyśmy uwagi. Dla nas to być może są rzeczy totalnie jakieś banalne czasami, być może nawet śmieszne niekiedy, ale dla tych dzieciaków to są sprawy najwyższej wagi. Chociażby ostatnie sytuacje, jak z siatkarką z Włoch i Tumą, która popełniła samobójstwo. W ogóle procent samobójstw wśród młodych ludzi jest bardzo wysoki. no to się z czegoś bierze. I na pewno, jeżeli chodzi o sport, to nie jest tak. Sportowcy to jest jakby temat...
Sportowcy to jest taki inny temat. Oni są pod ogromną presją. Tak. Sami te presje sobie stwarzają, bo chcą zwyciężać. I to nie tylko chodzi o sporty indywidualne, ale w drużynie też chcą być elementem, bardzo ważnym elementem tej drużyny. Jak wygląda ta motywacja?
Właśnie to jest to, czy wielu kibiców naprawdę nie zdaje sobie z tego sprawy, pod jaką presją jest zawodnik, trener. Kiedyś słuchałem wywiadu Mateusza Borka, on powiedział taką rzecz, że presję to mają pielęgniarki na onkologii i tak dalej. On ma bardzo dużo racji w tym, natomiast jakby życie sportowca jest troszkę jak życie artysty muzyka.
Zagrasz fałszywą nutę i przegrywasz.
Dokładnie, przegrywasz. Są oczywiście sprawy finansowe, sprawy sponsorskie, kibic. Nie znam siatkarza czy siatkarki, czy w ogóle zawodnika, który chce przegrać mecz. Są sytuacje, kiedy grasz źle po prostu, ale jesteśmy tylko ludźmi. No, nie można być na 120% zawsze, ale wielu ludzi tego nie jest w stanie zrozumieć, bo widzi wierzchołek góry lodowej. Tak naprawdę nikt się nawet nie zastanowi, bo dana zawodniczka czy zawodnik zagra źle, a może ma problemy w domu, może się rozwodzi, może ktoś umarł z bliskiego otoczenia, może się cokolwiek wydarzyło dla jego życia takiego, że nie był w stanie po prostu dać z siebie 100%. I to jest ta presja, która jest codziennością tak naprawdę naszą. Też bardzo ciekawy artykuł a propos trenera. Kto zadba o trenera? Był taki tytuł. To jest nasz zawód, on jest przepiękny. Każdy sobie zdaje sprawę, że to jest zawód trudny, bo jak to mówił Michał Probierz, jedną ręką podpisujesz kontrakt, a w drugą trzymasz torbę.
Jesteś taki jak twój ostatni mecz.
Oczywiście, tylko właśnie nikt nie próbuje nawet spojrzeć trochę głębiej, bo ocenić jest bardzo łatwo. Ocenić po jednym meczu, po jednej akcji jest szalenie prosto. Natomiast czasami warto było się zastanowić, dlaczego tak się dzieje. I to jest na pewno coś, z czym młodzi ludzie mają problem, bo są bardzo szybko oceniani, tak naprawdę po jednej sytuacji, a tak naprawdę nikt nie wie, co się u niego działo albo z czego to wynika. Więc na pewno trener, nie wiem do końca trener mentalny, ale psychologowie w mojej opinii są naprawdę istotni. Tutaj się akurat z Michałem Kubiakiem nie zgadzam, który to była dość głośna dyskusja, jak powiedział, że dla niego to są ludzie słabi, ale teraz myślę, że jesteśmy słabi. Ogólnie, jako mentalnie jesteśmy słabi z różnych powodów. I to jest to, co Michał też powiedział i z tym się zgadzam, że jedni sobie z tym radzą doskonale, nie mają z tym żadnego problemu, ale nie wszyscy, więc mi się wydaje, że wiele ludzi po prostu szuka tego ratunku dla siebie. Czasami wstydzi się pójść do psychologa, czasami wstydzi się powiedzieć o tym, no i potem się dzieją takie rzeczy, jakie się dzieją. A myślę, że właśnie ten psycholog sportu, Adam Małysz, był chyba pierwszym takim, który powiedział otwarcie po prostu, że z tego korzysta. Wiemy, jakie wyniki odnosił, jakie sukcesy. Dlatego ja jak najbardziej, szczerze mówiąc, jestem zwolennikiem w sztabach szkoleniowych psychologa. Oczywiście też trzeba uważać na to, bo psycholog może bardzo dużo pomóc, ale też bardzo dużo popsuć. Sam wiem coś na ten temat, także jak najbardziej. Sprawa jedzenia, sprawa przygotowania fizycznego, sprawa treningu mentalnego, to na pewno poszło do przodu.
Myślę, że teraz inaczej spojrzymy chociażby na Roberta Lewandowskiego, Leo Messiego czy Cristiano Ronaldo, gdy pudłują z rzutu karnego.
O, no dokładnie. Myślę, że to jest świetny przykład. Nie jest to łatwe. W siatkówce na szczęście takich rzeczy nie ma, ale...
Ale pakujesz piłkę w taśmę w ostatniej, najważniejszej akcji i przegrywasz mecz.
Tak, ale nie chcę nawet sobie wyobrazić, jak się musi czuć zawodnik, który ma w 90 minucie karnego na zwycięstwo albo na remis i 60-70 tysięcy ludzi na to patrzy ze stadionu, a kilkaset milionów przed telewizorem, więc taka rola sportowca.
Tak, ciężka rola sportowca. I co by Grzegorz powiedział takiemu zawodnikowi, który pudłuje i w takich chociażby derbach Rzeszowa na przykład, no zawodnik nie strzela karnego.
Chyba bym mu powiedział, że chciałbym być w tej jego sytuacji, żeby stanąć kiedyś i móc coś takiego zrobić, tak jak oni to robią, bo każdy do tego dąży. A to, że oni czasami spudują, nie trafią, no to każdy jest człowiekiem i każdy jest tylko człowiekiem, no nikt nie jest doskonały.
Kibicowskie wymagania są takie, że my widzimy tylko wierzchołek góry lodowej, a nie widzimy tego, co się składa na tą pracę. Co się składa na pracę sportowca? Bo niektórzy powiedzą, no tak, wybiegną raz w tygodniu, zagrają te 90 minut, czasami jak jest to mecz pucharowy, musi być rozstrzygnięty, dogrywka plus rzuty karne.
To jest w ogóle ciężka praca. Ja miałem jeszcze to szczęście przez ostatnie 3 lata, bo musiałem trochę wyjść ze sportu takiego zawodowego i poszedłem pracować do akademii sportowej, do dzieci. I muszę się wam przyznać, że dzieci pracują dwa razy ciężej niż taki zawodowy sportowiec. I to mnie zaskoczyło. Te dzieci muszą iść do szkoły, 7 godzin muszą w szkole spędzić. Później autobus ich wiezie na 2 godziny treningu. Później ten sam autobus ich z powrotem do Rumi. Później oni się muszą uczyć i oni są tak zmęczeni, te dzieciaki, ale oni mają taką wspaniałą motywację. Z nimi się tak wspaniale trenuje. I można mówić o nie wiadomo jakich metodach treningowych, nowoczesnych, ale liczy się ten człowiek, który bardzo chce, który marzy, który pragnie, który do czegoś dąży i później troszeczkę jak ma szczęścia tego, że pozna jednego trenera, drugiego i on rozwija swój ten cały czas talent. Te akademie, które się teraz tworzą w ogóle, to też jest dobro dla tych dzieci, bo dawniej to nie było do pomyślenia, żeby jakaś akademia powstała. Były tylko szkoły mistrzostwa sportowego, ale to było bardzo
elitarne wąskie grono.
A teraz ta akademia, jakbyśmy zobaczyli, szczególnie to się dzieje w piłce nożnej. Ta piłka nożna jest szalenie popularna dzięki Lewandowskiemu i wielu gwiazdom. I w tych akademiach, to co wspomniałem, tam już jest dwóch psychologów, tam jest fizjoterapeuta. Ci chłopcy cały czas są
nikt
monitorowani.
Nikt tym dzieciom krzywdy nie zrobi.
Nie, już
nie ma tej przesady ponad możliwości.
Nie ma. Właśnie staramy się tutaj w akademii. Ja już przyszedłem znowu do tego sportu zawodowego, który mnie zawsze ciągnął, ale już moja sytuacja rodzinna pozwala mi na to z powrotem wrócić. Ale jestem pełen szacunku dla tych małych dzieci, którzy mają tą motywację. I wracając do tych nowoczesnych metod treningowych. Zabrzmie tak trochę bardzo prosto, że musi być materiał. No, musi być zawodnik, który jest zmotywowany, który bardzo chce. I jak mamy takiego zawodnika, bo metod na sukces, jakbyśmy prześledzili całą historię różnych trenerów, każdy trener ma inny punkt widzenia. I to jest piękne w sporcie, że można mieć różne drogi i można osiągnąć ten sukces.
Pogoń za zwycięstwem, rekordami przyczynia się też czasami do przekraczania przez sportowców takich ludzkich granic, ludzkich wytrzymałości.
I dlatego
później
właśnie
zostaje się kaleką. Czasami to brzydkie słowo.
Dawniej tak było, ale teraz ten proces już jest bardziej monitorowany. Już się nie przekracza tak jak dawniej. Na przykład z dziećmi się nie przekracza. Jak ktoś ma kontuzję, no to się go leczy, odstawia się. Jak ma zmiany przeciążeniowe, no to się jednak pomaga temu dziecku. Nic nie robimy na siłę, żeby to dziecko dalej, bo to z perspektywy czasu, jak człowiek zobaczy, ile trwa droga sportowca, kiedy to się wszystko wydłużyło jednak. Mi się dlatego bardzo podoba sport akademicki w Stanach Zjednoczonych. Tam tak naprawdę sport się zaczyna od 18-20 roku życia, a u nas troszkę za wcześnie się zaczyna dla tych dzieci.
Pogoń za punktami, tak, za sukcesami, tak, za medalami, tak, za klasyfikacjami.
Tak. I my powinniśmy troszkę tutaj zwolnić to tempo, żeby później dać im przestrzeń, bo rzeczywiście w tym okresie, gdzie oni dojrzewają, te kości są, jest dużo takich chorób, choroba Osgood-Schlattera, gdzie dzieci biegają, ta chrząstka nie jest, ten kości nie, jeszcze nie są gotowe, jest taka struktura gąbczasta. To wszystko ma znaczenie, dlatego trzeba te dzieci pilnować, odciążać, żeby później mogły w tym sporcie, tak jak mamy teraz, możemy się cieszyć tymi wspaniałymi sportowcami.
I na koniec wróćmy do tego, co jest najważniejsze chyba. Ta chęć zwyciężania, tak, to samozaparcie. Wszystkie metody treningowe można będzie odłożyć na półkę, tak, gdy nie ma tego mentalnego podejścia do tego, że chce być najlepszy. Mówiłeś, tak, o szkołach mistrzostwa sportowego. Nie wiem, czy państwo znają taką historię, ale do takiej szkoły mistrzostwa sportowego nie trafił chociażby Karol Bielecki. Ówczesny trener, tak, Prześlakiewicz powiedział, że się nie nadaje, bo jest za chudy. Tak. Drodzy państwo, człowiek, który zostaje królem strzelców na olimpiadzie w Brazylii.
Sportowiec jakich mało. To nie było takich sportowców.
Jaka to jest mentalność w tym człowieku? Ja go znam osobiście, bo to Karol pochodzi z Sandomierza. Jego pierwszy klub, do czego przepięknie się kiedyś na antenie telewizyjnej przyznał, że to Wisła Sandomierz, z której poszedł poszlem, tak, do Iskry Kielce i zdobył świat, bo Magdeburg, bo potem inne, tak, kluby.
Wiecie, nie? Państwo, to chyba z tym się trzeba urodzić. To tak samo jak
charakter
z Igą Świątek. No przecież ta dziewczyna z Robertem Lewandowskim. Ja myślę, że obojętnie jaką drogą oni by poszli, czy poszliby drogą trenera jednego, drugiego czy trzeciego, oni by wszyscy doszli na szczyt. No bo to są tacy ludzie, tacy wyjątkowi.
I dostaje się takiego wyjątkowego człowieka, chociażby w pana ręce, w twoje, Grzegorz, ręce, w trenerów klubowych czy trenerów reprezentacyjnych. Z każdego należy czerpać? Z każdego należy patrzeć? Wyciągać dobro?
Z każdego. Jak się wyciąga dobro, ja mogę powiedzieć na moim przykładzie, jak ja trafiłem, jak ja zacząłem pracować z Łukaszem Kubotem. No, to była niesamowita, chyba najpiękniejsza moja przygoda w życiu. Te 2 tygodnie na turze i on wygrał ten Australian Open. Zawsze marzyłem, żebym tam był, żebym wygrał. I jak sobie przypomnę, dlaczego on wygrał w ogóle ten Australian Open? To było tyle zmiennych tam w tym jego partner.
Ten turniej falował,
tak,
w pewnym momencie.
Jego partner się wycofał, on wziął innego chłopaka. Później jeszcze jego osobiste rzeczy się tam fajnie poukładały. On był szczęśliwy. No i ja tam później jeszcze byłem na tej drodze, gdzie zawsze w sporcie jestem z uśmiechem na buzie, przychodzę i staram się być optymistą, bo myślę, że w sporcie to jest jedna z cech, która jest bardzo ważna. Bycie optymistą i patrzenie do przodu.
Żadne nowe metody treningowe nie zastąpią tego, że trzeba być po prostu dobrym człowiekiem,
tak,
i potrafić te diamenty oszlifować,
tak,
aby stały się gwiazdami.
I nie przeszkadzać.
Przeszkadzać, aby robiły ten sukces. Same kibice, wierzmy, że oni naprawdę oddają całe serce.
Zawsze.
Podczas meczu, czy to jest mecz klubowy, czy reprezentacyjny.
Zawsze. I wspierajcie zawsze sportowców, bo tego się nie widzi, ale oni wykonują bardzo ciężką pracę każdego dnia. A jeszcze dzieci, jeszcze chyba cięższą.
I drodzy Państwo, wszędzie sukces rodzi się tam, gdzie jest ciężka praca, i o tych nowych metodach treningowych, ale też o tej mentalności, o tym zdobywaniu kolejnych granic, przekraczaniu kolejnych granic, mieliśmy okazję i przyjemność posłuchać w rozmowie Grzegorza Gomulca, trenera, fizjoterapeuty, ostatnio związany ze Stalą Rzeszów, ale na naszej antenie byli także trenerzy siatkówki Wiesław Popik i Bartłomiej Dąbrowski.
Bardzo dziękuję i życzę miłego wieczoru.
I oby Państwo zobaczyli dobre derby piłkarskie na dobrym poziomie. Co prawda rzeszowskie zespoły na dole tabeli, ale zawsze jest ten dobry początek. Za dzisiejsze spotkanie dziękuję. Robert Pytka, Jan Pielichowski. Do usłyszenia. Świat się zmienia.